Poczytawszy. Podcast książkowy wydawnictwa Agora.
Chciałbym się tak oglądnąć te jego filmy, ale w większości będą chyba o jego życiu.
No co pan powie, które są o jego życiu?
No nie wiem, ja nie widziałem.
Nie widział pan żadnego filmu? No jak to?
Nie zwracałem nawet na to uwagi.
Ale do dzisiaj pan nie ogląda filmów Kieślowskiego? Jak są
no czasami są. Oglądam. Nie są łatwe, żeby to zrozumieć, ale są bardzo smutne.
Smutne są wszystkie.
Tak. Nie każdy to za bardzo dobrze odbiera. Ale mi się zdaje, że to jest związane wszystko z jego życiem.
I ma pan przygotowane właśnie, że jak będzie film Kieślowskiego...
Jak będzie co, tylko pstryknę pilotem i już leci nagrania. No.
I wreszcie pan sobie będzie mógł obejrzeć cały film?
Tak, ułożę sobie to. I będę miał dla mnie, tylko wyłącznie dla mnie. I mogę to analizować, puszczając sobie pomalutku. Stop, stop.
Dzień dobry, to Poczytawszy. Podcast książkowy wydawnictwa Agora. Nazywam się Paweł Goźliński, moim gościem jest Katarzyna Surmiak-Domańska, reporterka i autorka biografii Krzysztofa Kieślowskiego Zbliżenie. Czy to jest premiera? Nie, książka wyszła jakiś czas temu, ale jest wspaniała, czego dowodem jest nagroda, którą Katarzyna dostała bardzo niedawno, właśnie za tę książkę, to nagroda Teresy Torańskiej. To nagroda za książkę reporterską. Tutaj wydawałoby się, że mamy biografię. Ale jednak coraz częściej mamy do czynienia z takimi sytuacjami, że to reporterzy zabierają się za pisanie właśnie książkowych portretów różnych postaci. Myślisz, że tobie jako reporterce było łatwiej, trudniej pisać biografię, czy pisanie reporterskiej biografii przez reportera nadaje jakiś szczególny rys?
No, na pewno mnie jako reporterce łatwiej było napisać reportaż biograficzny, czy też właśnie biografię reporterską. Ja zresztą chyba innej biografii bym nie umiała napisać. Nigdy czegoś takiego nie próbowałam. I podchodząc do tego tematu Krzysztof Kieślowski, no to pomyślałam sobie, że to po prostu będzie kolejny reportaż. A co jest tak, co odróżnia, tak? Co odróżnia reportaż biograficzny, czy biografię reporterską od biografii niereporterskiej? Nie wiem, biografii klasycznej?
No właśnie.
Nie wiem, jak to nazwać. Wiesz co, wydaje mi się, że czytelnik trochę z czego innego rozlicza autora takiej biografii klasycznej i z czego innego rozlicza autora reportażu. Wydaje mi się, że jednak takiej biografii klasycznej chyba, poza oczywiście jakimiś walorami literackimi, no ale to w każdej książce, ważne jest jakby ilość tej informacji, wiedzy, jaką dodajemy. To znaczy jesteśmy rozliczani z tego, czy dotrzemy do wszystkich szczegółów, do wszystkich niuansów, czyli jakby dokumentacja całego życia przede wszystkim. Biografia, czyli w sensie dostarczenia jak największej liczby szczegółów na temat życiorysu bohatera. Natomiast w reportażu chyba to jest trochę na dalszym planie. Najważniejsze chyba jest to, żeby ta książka, tak jak każdy reportaż, nie był tylko o tym, o czym jest, prawda? Mhm. Czyli tak ja potraktowałam też to wyzwanie, czyli Krzysztof Kieślowski, książka o Kieślowskim, czyli o czym, prawda? I musiałam sobie odpowiedzieć na to pytanie, co przy okazji tego Kieślowskiego chciałabym opowiedzieć, jakie pytania zadać i o czym tak poza tym ta książka mogłaby być.
Oczywiście, przynajmniej tak sobie wyobrażam, to nie było tak, że odpowiedź na to pytanie, o czym to będzie, kim jest ten Kieślowski, kim jest ten dodatkowy walor tej opowieści. Nie miałaś na początku, zaczynając zbierać materiały do tej biografii, ta odpowiedź wyłaniała się w trakcie rozmów z twoimi rozmówcami, chyba w trakcie tego, jak wchodziłaś w życiorys Kieślowskiego.
Tak, to znaczy tak, może w ten sposób, że wiesz, to nie jest też tak, że w reportażu zadajesz tylko jedno pytanie, stawiasz ich wiele. Chodzi o to, czy w ogóle widzisz szansę na to, żeby postawić jakieś pytania takie bardziej uniwersalne, czy widzisz jakąś szansę na to, żeby napisać książkę o reżyserze filmowym, która by mogła zainteresować i dotyczyć w jakiś sposób ludzi, którzy się na przykład kompletnie nie interesują kinem Kieślowskiego albo w ogóle się nie interesują kinem. I już na początku widziałam, że coś takiego uniwersalnego w tej postaci jest. To przede wszystkim, jak przeczytałam jego autobiografię, czyli taką dość krótką, ale chyba najważniejszą właściwie, jakąś taką lekturę dotyczącą Kieślowskiego, czyli zbiór jego wypowiedzi, których udzielał niedługo przed śmiercią, ale zarazem w okresie, kiedy był na szczycie sławy. I uderzyło mnie to, że on był człowiekiem jakimś takim straszliwie sceptycznie nastawionym do własnego sukcesu, mówiącym o tym, że właściwie on nie umie robić filmów, że umiał od biedy jeszcze jakoś, wychodziły mu filmy dokumentalne, ale ich już robić nie chce, a fabularnych nie umie. I on to mówił w czasie, kiedy właśnie był okrzyczany guru, mistrzem właśnie za filmy fabularne przecież, prawda? Bo ta jego kariera na Zachodzie dotyczyła wyłącznie fabuł, więc ta jego frustracja, jakieś takie niezadowolenie, taki dystans wobec tej niesłychanej jakiejś sławy wręcz, tego kultu, który się utworzył wokół niego, no to już był jakiś punkt zaczepienia, więc myślałam sobie, że to jest coś uniwersalnego właśnie, kiedy człowiek jakoś nie do końca się identyfikuje z sobą publicznym, prawda, z tą taką publiczną osobą, którą się staje. No a później przychodziły jakieś nowe tematy. Ja myślę, że przede wszystkim ta książka jest książką o sukcesie po polsku. I ten sukces u Kieślowskiego no, wyglądał w taki sposób wręcz bajkowy, no, bo to był człowiek, któremu w pewnym momencie pracy zawodowej zaczęło strasznie, strasznie nie iść. I on się tak po prostu staczał i właściwie zaliczał porażka za porażką, upokorzenie za upokorzeniem. I był człowiekiem odpowiedzialnym i upartym, więc jakby brnął cały czas i szedł tą drogą, jakby robił to, co do niego należało, ale właściwie coraz bardziej żegnając się z nadzieją, że kiedykolwiek spotka go jeszcze jakaś satysfakcja. No i to jest coś niesłychanie uniwersalnego. Myślę, że wielu ludzi, każdy z nas chyba takie przynajmniej okresy w życiu zaliczał, prawda? Kiedy się wydawało, że już niczego nie osiągnie, że jest już totalnym nieudacznikiem. I rzeczywiście coś takiego u Kieślowskiego było, kiedy robił film Dekalog. No to był taki okres, kiedy był już naprawdę załamany, bo to było właściwie no, być albo nie być dla niego, a wyglądało na to, że raczej to idzie w stronę nie być.
Tym bardziej, że odmawiali mu współpracy ludzie, którzy do tej pory byli mu bliscy jako ludzie.
To był jego taki kryzys już i zawodowy, i towarzyski z rozmaitych powodów. Jemu rzeczywiście do tego Dekologu nie tyle, że trudno było znaleźć operatorów czy nawet aktorów, ale nawet asystentów. Nawet asystenci mówili, że z Kieślowskim to szkoda czasu po prostu. No i aż tu nagle właśnie, jak w bajce.
No bo to jest trochę jak w bajce. Znaczy w ogóle czasami jest tak, że pewne historie, jak się im przyglądamy, okazują się, że mają takie szczególne właśnie narracyjne cechy. Są prawdziwe, a jednocześnie są zupełnie fantastyczne, jeżeli chodzi o to, o możliwości ich opowiadania. Bo rzeczywiście, najpierw mamy faceta, który robi fantastyczne dokumenty. O jego dzieciństwie to jeszcze może porozmawiamy. Potem rzeczywiście ma gigantyczny problem z ciągiem dalszym swojej kariery. Robi film, serial właściwie Ostatniej Szansy, a potem jest jeden pokaz filmowy, który staje się punktem zwrotnym w jego karierze. Opowiedz o tym punkcie zwrotnym, bo on też trochę właściwie trawestując, a właściwie cytując tytuł filmu Kieślowskiego, no właściwie był niemal przypadek.
Tak, tak, to no, oczywiście. No, to był pokaz na festiwalu w Cannes w maju 1988 roku. To była premiera filmu, krótki film o zabijaniu. To był film, którego ten festiwal w Cannes nie chciał przyjąć w ogóle do pokazu w tym konkursie głównym, no dlatego, że Francuzi uważali, że ten film po prostu się Francuzom nie spodoba, że nikt go nie zrozumie, że on jest przede wszystkim za brutalny. Zresztą z Kieślowskim było tak, że jego filmy były przez lata odrzucane przez festiwal w Cannes, ale tym razem bardzo uparła się Irena Strzałkowska, współpracownica i przyjaciółka Kieślowskiego, i udało jej się przeforsować pokaz tego filmu w Cannes. Miała jakby nosa do tego. No ale Kieślowski chyba, kiedy jechał na tę premierę, to się nie spodziewał, że tam będzie jakiś sukces. Na pewno nie spodziewał się tego również Mirosław Baka, który gra tam główną rolę. Ja przypomnę tylko dla widzów, którzy może tego filmu nie widzieli. Jest to film, w którym występuje najdłuższa w historii kina scena uśmiercania jednego człowieka. Ona trwa ponad 8 minut. To jest ta scena, kiedy Mirosław Baka morduje taksówkarza. Jest to rzeczywiście scena straszliwie brutalna. No i teraz sobie wyobraźmy ten elegancki pałac festiwalowy w Cannes, prawda? Ludzie właśnie w tych pięknych toaletach, panie i nagle muszą oglądać coś takiego w 1988 roku. No i rzeczywiście podczas tego pokazu, no wszystko wyglądało na to, że będzie kolejna porażka. No, mnie o tym opowiadał Mirosław Baka, no bo on był szczególnie zestresowany, no bo to był jego debiut, on był bardzo młodym aktorem wtedy. No i pamięta, jak ludzie gwizdali, tupali, krzyczeli asse, asse, czyli dość, dość, wyłączcie to. Znaczy po prostu publiczność tego nie przyjmowała. No wyglądało na to, że po prostu będzie jakaś totalna klapa, kompromitacja. I ja gdzieś, nie wiem, empatując z Mirosławem Baką, widzę po prostu tę scenę, kiedy ludzie tupią, kiedy wychodzą, prawda, kiedy tak trzaskają te krzesełka opuszczane przez kolejnych widzów i tak sobie wyobrażam tego Sławomira Idziaka Kieślowskiego i Bakę, którzy tak ściśnięci po prostu patrzą na tę nakręconą przez siebie 8-minutową scenę i nagle, jak mówi Mirosław Baka, gdzieś tak jakby z nieba po prostu, a to widocznie z górnych balkonów, ktoś zaczął klaskać i zaczęły pojawiać się oklaski. I te oklaski jakby wzbierały, tak jakby gdzieś tam kłócąc się właśnie z tymi gwizdami. I te oklaski w końcu zwyciężyły. I później już do końca filmu była zupełna cisza. A kiedy projekcja się skończyła, no to Kieślowski wstał, no już był zupełnie na innym poziomie gry, można powiedzieć.
To powiedzmy, na jakim poziomie wylądował, bo opowiadasz o tym, że w gruncie rzeczy było to coś więcej niż tylko kariera polskiego reżysera na Zachodzie. Kieślowski trafił na szczególny moment, kiedy nagle spojrzenia Zachodu skierowały się na Wschód, ale nie tylko po to, żeby obserwować i opisywać przemiany polityczne. Od Kieślowskiego wymagano czegoś, co do czego masz wątpliwości, czy on posiadał. Zrobiono z niego guru.
No, przede wszystkim podejrzewam, że Kieślowski miał wątpliwości co do tego, czy posiada te cechy, które mu przypisywano. Kieślowski był człowiekiem niesłychanie inteligentnym i ta inteligencja nie pozwalała mu jakby na narcyzm, na taki, nie wiem, samozachwyt, prawda, który było niesłychanie łatwo, dlatego że rzeczywiście zaczęto się nim straszliwie zachwycać, ale Kieślowski chyba już wtedy zaczął wyczuwać, że gdzieś tam w tym wszystkim, tym jakimś spektakularnym sukcesie, gdzieś czai się pewne nieporozumienie, tak można powiedzieć. Na czym ono polegało? No polegało na tym, że przede wszystkim Francuzi, w ogóle publiczność zachodnia, która kompletnie nie znała naszej rzeczywistości polskiej, warszawskiej, myślała, że film, krótki film o zabijaniu, jak również w ogóle cały dekalot, który wkrótce został pokazany na Zachodzie, że to jest film, który pokazuje pewną rzeczywistość w karykaturze. Że im się w głowie nie mieściło, że to może być taka rzeczywistość w skali 1:1, prawda? Że tak naprawdę może być, prawda? Że tak wyglądają warszawskie bloki, mieszkania, klatki schodowe, że ludzie chodzą w mieszkaniu w kożuchach, że na przykład pożyczają sobie benzynę jakimiś tam rureczkami, sobie przelewają benzynę, czy na przykład akumulator wnoszą na noc do mieszkań, albo że zostawiają na wycieraczkach butelki po mleku i na przykład próbowano znaleźć w tym jakąś symbolikę. Powstawały w ogóle jakieś prześmieszne zresztą artykuły prasowe, recenzje właśnie na temat analizy znaczenia, prawda, tych szklanych butelek stojących na wycieraczkach przed mieszkaniami bohaterów dekalogu. I faktycznie lektura tych francuskich recenzji była bardzo ciekawa i ona oczywiście pokazuje, że coś było nie tak, że im się wydawało, że on po prostu pokazuje jakąś rzeczywistość surrealistyczną, jakąś symboliczną. No ale ponieważ nie można było tego sprawdzić, prawda, no bo właściwie jeszcze ta żelazna kurtyna, może już nie fizycznie, ale jednak ciągle jeszcze jakoś tam gdzieś trzepotała pomiędzy Francją i Polską, no to przyjęto, że to jest jakiś wymiar, że to jest jakaś symbolika, że to są jakieś obrazy, które mają podwójne znaczenia. I rzeczywiście, jak przestudiowałam bardzo wnikliwie, w jaki sposób prasa francuska, czy w ogóle zachodnia, odbierała dzieła Kieślowskiego, to widać bardzo wyraźnie, że oni się zachwycali do momentu, kiedy Kieślowski robił filmy o Polsce, prawda? Bo to była dla nich właśnie jakaś rzeczywistość tajemnicza, niesłychanie atrakcyjna, pociągająca. Natomiast kiedy zaczął robić filmy o Francji, to zaczęło się załamywać. Oczywiście on jeszcze dość długo, tak jak zresztą każdy człowiek sukcesu, trochę jechał na tej sławie, na tym micie, prawda? Więc oczywiście ta machina, powiedzmy, reklamy, promocji, zachwytu już była uruchomiona i nie dało jej się tak szybko zastopować. Ale już co wnikliwsze pisma, na przykład Cahiers du Cinéma, już go zaczęło punktować. Na przykład to widać bardzo wyraźnie na przykładzie filmu Podwójne życie Weroniki, bo to jest właśnie taki klasyczny film. Doskonale to pokazuje, bo połowa tego filmu dzieje się w Polsce, prawda? I połowa się dzieje we Francji. No i bardzo wyraźnie widać w tych recenzjach, jak recenzenci zachwycają się tym, jak on znowu pokazuje, po raz kolejny pokazuje ten niesamowity jakiś obraz wschodu, prawda? No ale potem pokazuje ich kraj, który oni znają świetnie i to jakoś tak nie bardzo pasuje. No. Jakoś to tak nie przemawia i czuli jakiś dysonans. Oczywiście ja mówię o krytykach, prawda, o ludziach, którzy się doskonale na tej kinematografii znają i rzeczywiście te analizy były już bardzo krytyczne, już były wręcz, zaczynały się szydercze recenzje. Kieślowski nie czytał ich osobiście, ale zawsze miał takiego asystenta, który mu wszystko czytał. I zdaje się, że od czasu Podwójnego życia Weroniki no, zaczął się taki stres.
Ale z drugiej strony dostawał listy, w których pytano go, żeby powiedzieć to po rosyjsku, dziecko, jak żyć. Pytano go o sens życia, pytano go, traktowano rzeczywiście jako mędrca, który ma odpowiadać na kluczowe pytania dotyczące egzystencji. Jak piszesz, raczej z dystansem traktował te roszczenia.
Był człowiekiem bardzo inteligentnym i on był, na pewno był najbardziej krytyczny wobec siebie, również wobec swojej twórczości, bardziej niż inni krytycy, niż inni recenzenci. I on tak czuł, że to po prostu będzie się powoli jednak załamywać. Natomiast rzeczywiście, ile można razy odpowiadać na pytanie, kim jest Bóg, czym jest Bóg, jak żyć i tak dalej. Więc mam na ten temat relacje jego znajomych, że jego te pytania faktycznie irytowały i może z tego też wynikało to, że on zaczął bardzo unikać już dziennikarzy, że miał już rzeczywiście trochę dość tego. Nie wiem, trudno mi dokładnie odpowiedzieć, dlaczego on zyskał sobie taką opinię nieprzyjemnego rozmówcy dla dziennikarzy. Czy to wynikało z liczby tych wywiadów, bo rzeczywiście on potrafił, podobno było takie zapotrzebowanie, że podczas festiwalu kiedyś obliczył, że podczas jednego festiwalu udzielił chyba jakieś 300 wywiadów, wypowiedzi w każdym razie. Ale z drugiej strony tak sobie myślę, przecież Kieślowski nie jest jedynym, prawda, sławnym reżyserem na świecie i to chyba jest norma, prawda? Natomiast on rzeczywiście to ciężko znosił. Może też dlatego, że po pierwsze on w ogóle do tego był nieprzyzwyczajony, że on tkwił ciągle w tych jednak jakichś takich realiach polskich, gdzie takich pytań mu nie zadawano, gdzie dziennikarze raczej byli wobec niego bardzo krytyczni, a nawet atakujący i on raczej przywykł do takiej poważnej, merytorycznej rozmowy, która jest taką potyczką, pojedynkiem i właściwie tak wyglądały jego rozmowy z polskimi dziennikarzami w czasach PRL-u. A tutaj nagle po prostu przychodzą ludzie, którzy są w niego wpatrzeni, którzy rozmawiają z nim o Bogu, ponieważ wydaje im się, że on jest kimś w rodzaju jakiegoś szamana, kapłana i gdzieś odkryje przed nimi. To było dla niego zupełnie zaskakujące. I faktycznie chyba wśród wielu sławnych reżyserów nie ma znowu aż wielu takich, o których by pytano o to, kim jest Bóg, prawda, i jak żyć.
Może też te reakcje na dziennikarzy, to, że był krytyczny wobec siebie. Bo to jest też książka o sukcesie, który przychodzi za późno. Który jest w jakiś sposób spóźniony, z którego owoców nie można skorzystać. No oczywiście można sobie kupić fajny samochód, można mieszkać w Paryżu, można się trochę spróbować cieszyć też owocami tego sukcesu. Ale jednak to jest tak. To był człowiek, który w bardzo już w dojrzałym wieku swój szczyt sukcesu osiągnął.
Znaczy, wiesz co, ja bym tak nie przesadzała, Paweł, bardzo dojrzałym wieku. No ile on miał lat? To był 88 rok. No miał nie miał jeszcze 50 lat chyba, tak? Jak ten sukces taki ogromny przyszedł. Ja myślę, że to też nie o to chodzi, że on przyszedł za późno, że w wieku lat 50 to już, wiesz, mamy odchodzić na emeryturę. Bez przesady. Bez przesady. Ja myślę, że raczej chodziło o to, że on po prostu był już straszliwie sfrustrowany tymi, tą krytyką, no, która go spotykała w Polsce. Ja faktycznie spędziłam wiele dni w czytelni Biblioteki Narodowej, przeglądając, czytając, studiując wnikliwie, właściwie z coraz większym, rosnącym zainteresowaniem recenzje z jego filmów, które były publikowane w prasie polskiej w latach 80. Recenzje chociażby Zygmunta Kałużyńskiego, ale wielu innych, bo to nie jest tylko tak, że jeden Kałużyński się uwziął na Kieślowskiego. Właściwie zdecydowana większość tych recenzji była tak strasznie krytyczna, Paweł, że ja nie wiem, czy my byśmy naprawdę byli w stanie wstać z łóżka i pracować, gdyby ktoś napisał o nas takie rzeczy, jak o filmie Bez końca na przykład, czy również nawet o Przypadku. To rzeczywiście było po prostu coś strasznego, więc ja myślę, że ta jego frustracja wynikła może nie z tego, że on już był za stary, żeby się cieszyć sukcesem, bo nie był wcale za stary. Myślę, że dla reżysera wiek 40-50 lat to jest wspaniały wiek, żeby w ogóle nawet otworzyć jakiś nowy etap pracy. Tylko raczej to było jakieś takie, że on już był zgorzkniały, że on już po prostu nie dowierzał krytykom. Dlatego, że ta krytyka, która go spotkała w Polsce, ona była też jakaś przesadzona. On też uważał, że na nią nie zasłużył. On miał w ogóle już jakąś teorię spiskową. On zresztą niejednokrotnie wypowiadał się, że krytycy po prostu nie mają własnego zdania, albo jeżeli nawet mają, to nie publikują własnego zdania. Tylko albo ktoś im każe na przykład kogoś krytykować, albo ktoś i mówi, nie, a teraz z tego człowieka mamy robić bohatera. Więc on miał straszliwie sceptyczny stosunek właśnie do krytyków, do recenzji, do tego takiego publicznego odbioru swoich dzieł. No więc z jednej strony najpierw mu dowalali, a teraz nagle go zaczynają tak wychwalać pod niebiosa, no z tą wizją siebie, jako reżysera również się nie utożsamiał. Więc ja myślę, że on po prostu był trochę podłamany tym. No i przede wszystkim chyba To wiem na pewno, zresztą niejednokrotnie on mówił, że jest człowiekiem, który się strasznie boi przyszłości. On ciągle się bał, co będzie dalej. Bał się, że wszystko się źle skończy, że za chwilę się wszystko rozsypie. I chyba wtedy zaczął się też jego lęk, no, że tutaj go tak wywindowali tak wysoko i upadek z takiej wysokości będzie musiał boleć.
Miał, jak się okazało, tragiczną, ale niezwykłą metodę uciekania przed tym lękiem. Tą metodą było ciągłe przyspieszanie, stawianie sobie coraz wyżej poprzeczki i perfekcjonizm, mimo tego, że no, właściwie kosztowało go to życie.
Zadawałam sobie takie pytanie, czy Kieślowski pędził w stronę jakiegoś celu, który sobie wyznaczył, czy też raczej uciekał przed czymś. I wydaje mi się dzisiaj, że on raczej uciekał. Że on uciekał przed czymś i chciał uciec jak najdalej przed jakąś koszmarną wizją, która go prześladowała, zaraz powiem jaka. Uciec jak najdalej na zasadzie, że gdyby jednak coś się posypało, no to zawsze już będę miał jakiś zapas, prawda? A przed czym uciekał Kieślowski? Ja tak myślę, że on uciekał chyba przed wizją swojego niespełnionego zawodowo ojca. Jego ojciec był człowiekiem również bardzo zdolnym, człowiekiem bardzo pracowitym i odpowiedzialnym. No właściwie Krzysztof i Roman Kieślowscy to można powiedzieć alter ego jeden drugiego. I to Kieślowski Roman senior właśnie zaszczepił w synu taką ambicję, pracowitość, że musisz coś osiągnąć w życiu. Dlaczego? Dlatego, że Roman Kieślowski, jego kariera zawodowa również się świetnie zapowiadała. On był inżynierem, nie był artystą, no ale w tej inżynierii też mógł wiele osiągnąć i nagle wszystkie jego marzenia, plany wzięły w łeb, dlatego że po prostu zachorował na gruźlicę. I będąc właśnie w tym okresie, kiedy no człowiek jest no najbardziej jakby taki pełen energii, pełen potencjału zawodowego, no to on po prostu musiał się położyć do łóżka. I to było dla niego straszne i myślę też, że dla syna straszna była myśl o tym człowieku, który leży taki sfrustrowany, który po prostu nic zawodowo w życiu nie może osiągnąć. I wiedział, jak to boli. I zwróć uwagę, że właściwie w filmach Kieślowskiego on ciągle jakby stawia to samo pytanie. To jest na zasadzie, czy w życiu warto postawić przede wszystkim właśnie na spokój, na takie szczęście rodzinne, na inwestowanie w przyjaźni i na przykład zupełnie zapomnieć o karierze, o sukcesach. prawda? Czy też jednak trzeba sobie wyznaczać jakieś ambitne cele zawodowe? I właściwie w każdym z tych filmów on daje albo taką odpowiedź, albo inną odpowiedź, tak jakby się nie mógł zdecydować. I tak chyba rzeczywiście było, to znaczy on pewnie bardzo często mówił, w życiu najważniejsze jest samo życie, rodzina, spokój. No sam na przykład najlepiej się czuł, najbardziej się relaksował, kiedy po prostu jechał z rodziną na Mazury i miał tam swoją działkę i tam sobie grał w bedzia i malował krzesła i werandę i był najszczęśliwszy na świecie. Ale chyba wtedy mu się zawsze przypominał obraz swojego ojca, który no też miał wspaniałą rodzinę, spokój święty na pewno. A mimo wszystko był nieszczęśliwy, bo jednak człowiek oprócz tego, że ma miłość, że ma dzieci, że ma piękny dom, jeszcze musi mieć takie poczucie jakiejś satysfakcji, tego, że się po prostu rozwija, że nie stoi w miejscu. I Kieślowski to wiedział i wiedział, że musi coś takiego osiągnąć. On jakby osiągał za siebie, ale trochę też za Romana, za tego ojca, który nie mógł, czyli tak jakby musiał dwa razy więcej.
W ten sposób niejako wróciliśmy do dzieciństwa Krzysztofa Kieślowskiego, bo mamy dla Państwa związaną z tym dzieciństwem niespodziankę. Początkiem Twojej książki jest bardzo niezwykła opowieść szkolnego kolegi Krzysztofa. Za chwilę usłyszymy fragment tej opowieści. A czy możesz nam opowiedzieć, jak dotarłaś do tego przyjaciela Kieślowskiego z czasów szkolnych i dlaczego ta historia jest taka niezwykła?
No oczywiście dotarłam przez przypadek, tak jak wszystko w tej opowieści dzieje się przez przypadek. Tak, ta postać, ten pan to Leonard Prochowski i to jest przyjaciel Kieślowskiego ze szkoły podstawowej. Oni chyba razem chodzili do 6 klasy, jeśli się nie mylę. Pan Leonard Prochowski mieszka dziś z rodziną we wsi Mieroszów, niedaleko Sokołowska, gdzie wychował się Kieślowski. Właśnie ten przypadek polegał na tym, że bardzo często dziennikarze, którzy piszą o Kieślowskim, jadą do Sokołowa i tam próbują znaleźć ludzi, którzy pamiętają Kieślowskiego z czasów dzieciństwa, ale tam właściwie nikogo takiego nie ma, który by nie żyje już, powiedzmy, nikt, kto by bardzo dobrze pamiętał małego Krzysia. Natomiast ktoś mi właśnie zwrócił uwagę, że przecież no, Kieślowski mieszkał w Sokołowie, ale do szkoły chodził do Mieroszowa, 8 kilometrów dalej, więc tam można znaleźć kogoś, kto go jeszcze pamięta. I tam rzeczywiście do dzisiaj mieszka pan Leonard, do którego nikt jeszcze nigdy nie zapukał i nigdy go nie zapytał, jak to było z Krzyśkiem. Ja byłam rzeczywiście pierwsza, a pan Leonard całe życie czekał właśnie na tego kogoś, po to, żeby opowiedzieć mu rzeczywiście bardzo ciekawą historię.
Zaraz państwo usłyszycie tę historię niezwykłą. Poruszyliśmy tylko na skórek tematów, które są zawarte w biografii Krzysztofa Kieślowskiego Zbliżenie. Biografii, którą napisała moja gościni, Katarzyna Surmiak-Domańska, to byli Poczytawszy. Zapraszam do posłuchania tego niezwykłego fragmentu, tej niezwykłej opowieści.
Poczytawszy, podcast książkowy wydawnictwa Agora.
Wie pani, on tak, żeby tak szerzej poza szkołą z chłopakami, to raczej nie.
Aha.
Było nas tam dwóch, trzech wybrańców, to żeśmy się tak mniej więcej kolegowali, nie? On bardzo dużo czasu poświęcał właśnie książce.
To wszyscy powtarzają.
Tak. On był w porównaniu z nami inny człowiek.
A na czym polegała ta inność?
Inność, bo jego wszystko interesowało. My natomiast żeśmy to odbierali, no raczej tak na luzie, coś spsocić. Parę razy go wyciągłem do kina.
Do tego kina w Sokołowsku? Czy
w Sokołowsku, do... nie w tak. Mieroszowie.
W Sokołowsku.
A wie pani dlaczego?
No.
A dlatego, że w Mieroszowie, jak był film, bo teraz już nie ma tak, od 18 lat, to nie weszła pani. Natomiast w Sokołowsku można było się wcisnąć.
Aha, na film od 18.
A tu, to te starsze panie, oni nas znały. I no tak, a gdzie?
Tak.
No.
A on, bo wie pan, on w swoich takich wspomnieniach sam od siebie pisze, że właśnie w tym Sokołowsku zwykle nie miał pieniędzy na bilety.
I
że, czyli czasem miał, czasem nie miał. A jak miał, to co, to od rodziców dostawał? Czy mieliście jakieś swoje sposoby?
Po prostu nic nie wiem. Albo mu się udało sprzedać butelki. Tak, proszę panią, sprzedać butelki.
Aha.
No, pach, no to się coś znalazło, no to no coś tak. jest.
Ale on też wspominał, że na przykład wchodził na dach do tego kina i przez jakąś dziurkę patrzył na tych ludzi i że pluł na tych. Sam tak pisał, no. To co, to z panem tak?
No ja mówię, słuchaj, co by było, jakby obaj się wysikali do tego. A wentylator chodzi. Tam z boku była taka metalowa drabinka.
Tak.
Żeby wejść na ten daszek.
No tak, 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 tak.
No i żeśmy to zrobili.
I nasikaliście no i żeśmy na widzów?
No i żeśmy dostali za to lanie. No. No bo już czekali pod tą... Ja już nie wiem, że było dwóch czy trzech mężczyzn starszych. No i przy drabince czekali, jak my będziemy schodzić. No bo co pani z wysokiego dachu będzie skakać na ziemię, mimo że tam była taka skarpa.
Ale proszę mi powiedzieć, czyli tak sikaliście i ten, że tak powiem, że te siki spadały na widzów na sali kinowej w czasie projekcji?
Nie no a mi... czego? No, w tym cały sens jest. Bo
w czasie projekcji?
Wentylator rozprasza i to leci.
Po prostu na widzów w czasie projekcji.
No o to mi chodziło. No on by tego nie zrobił. Ale on chciał...
Ale zrobił.
No.
Namówiony przez pana.
No.
Ale ja uważam, że to fantastyczne.
Może i w domu później te smary dostał, no bo musieli się dowiedzieć, kto my jesteśmy, jak, nie?
Czyli na czym to polegało? Wasza przyjaźń, czy wasza znajomość? Pan by to określił przyjaźń, czy kumpelstwo?
To była naprawdę gorliwa przyjaźń.
Przyjaźń. Czyli we dwóch, rozumiem, czyli tak. Czyli pan był bardziej taki do psot, taki tak. właśnie bardziej taki jak dziewięciolatek, jak chłopak, jak taki łobuz. A on był bardziej intelektualista.
To się... O i na 100%.
Czyli na tym, czyli tak, takie troszeczkę uzupełnialiście się, no. prawda?
No i to bardzo. I to bardzo. Później czasami, że mi tego żałował, i on też żałował. No bo mówi w sumie, my żeśmy dokuczyli ludziom.
Aha, tak.
W nauce on mi też dużo pomógł.
No.
Bo w sumie ja to byłem taki, że w biegu bym uczyłem się w szkole. To było zadane w domu. On natomiast miał wyklepane od dechy do dechy.
Co pan powie?
Tak.
To taki pracuś jeszcze, nie dość, że
a mi się zdaje, że wpływ na to miał jego ojciec. Mhm.
Dlaczego? Bo?
Że on się tak uczył.
To znaczy?
No, nie dochodziłem tego i nie pamiętam o wykształceniu jego taty, ale na pewno miał wyższe niż moi rodzice. I jego podejście ojca do niego było też inne, bo on wymagał od niego konkretnych zasad. Mimo, że był takim małym chłopcem. On już w nim wpajał to. Mhm. I to było właśnie przyczyną tego, że on po prostu inaczej to wszystko myślał jak my. Jakbym był z nim cały czas,
aha,
też bym był inny. Ja później, jak usłyszałem, że on jest w Warszawie, to ja, bo ten starszy syn, wnuk, no to on miał takie poloty aktorskie, nie? Ja mówię, cholera, przyjadę do starego kumpla.
Tak.
Może mi się uda go gdzieś tam, niech go weźmie pod swoje skrzydła
tak.
i nie tego. No ale to wszystko stało się inaczej, nie?
A co było? Jak było?
No śmierć. Niech on se tam spokojnie leży, ten Kieślowski. On miał dobry plan. I ja bym ten plan, żeby jego ten plan był spełniony, to miałbym w życiu o wiele, wiele lepiej.
Pamięta pan jakąś relację jego z ojcem? Jak on mówił o ojcu? Czy pan jak widział? Bo przecież... No...
Ojca bardzo kochał, proszę panią.
No...
I to się nie da ukryć.
W czym to się przejawiało?
W czym to się przejawiało? Ponieważ, proszę pana, co by ojciec nie powiedział, aczkolwiek za matką też był.
Tak.
Ale w większości był za ojcem.
Mhm.
A to dla taty, a to dla tatusia. Proszę panią, powiedzenie tatuś.
Tak, właśnie.
O. To słowo tatuś, nie tato.
Mhm. Nie ojciec.
Nie ojciec, a tatuś to jest dużo. To jest
no właśnie, w waszym środowisku przecież wy na pewno pan...
Nie mówiło się.
Jak się mówiło?
Stary, tak, ojciec, mhm. no. Inaczej by się nie wyraził.
On zawsze mówił tatuś. I nie wstydził się tego?
Nie.
Nie czuł
pora,
że to jest słowo takie...
A ja mu nawet nic na ten temat nie mówiłem.
I co, a co pan sobie myśli?
Bo ja mówię, wiesz co, Krzysiu, ja tylko mogę powiedzieć ojciec. Mhm. Bo tatuś mój tam jest.
No tak.
Tam jeszcze coś musiało być. Że on był taki przygnębiony. To nie było rzecz normalna, że charakter czy coś... Tylko coś musiało w życiu być. Aczkolwiek na ten temat nie mogę nic powiedzieć. Nie,
bo... No tak, właśnie tak. Czyli uważa pan, że sam fakt choroby ojca i świadomość tego, że on... No,
to by jest... nie było powodem jego zamknięcia. Konia rzędem temu, kto by widział u niego uśmiech na twarzy.
Co pan powie?
A proszę panią. Te oczy były takie, że on cały czas o czymś myślał.
No widzimy, ale tak to jak pana słucham, jeśli mogę sobie pozwolić na taką uwagę, to ja też widzę, dlaczego Kieślowski akurat z panem się przyjaźnił.
No.
Bo pan, mimo że był łobuziak, mimo że pan był właśnie jakby z tej bandy, to pan jest niezwykle wrażliwym człowiekiem.
No.
Że pan ma w sobie i taką uważność, to, co pan zauważa, jak pan opowiada o nim, to ja nie sądzę, żeby ktoś w ten sposób opisał mi Kieślowskiego jak pan. Jakie pan ma refleksje, jakie spostrzeżenia, prawda? Więc musieliście mieć, wie pan, jakiś wspólny mianownik, jakieś pokrewieństwo dusz, tylko że pan był z innego świata, pan odebrał inne wychowanie, inni rodzice i tak dalej i w jakiś sposób inne wartości zostały panu jakby wpojone, prawda? Ale musieliście być jakoś intelektualnie na poziomie, nie wiem, wrażliwości, emocjonalności podobni do siebie. I dlatego się pewnie dogadywaliście. Mimo, że mieliście tam...
Tak, tylko...
Byliście pozornie inni, ale...
Tylko proszę sobie to uzmysłowić, że ja mu narzucałem swoją wolę, z którą on się godził.
Wszystko to wiem, a
To było dlatego dla mnie wspaniałą rzeczą, że ja mogę kimś kierować.
Ale dobrze, ale czy kierowanie kimś innym dawałoby panu równą satysfakcję?
To znaczy...
było tak, że na przykład... No mógł pan sobie brać jakiegoś innego Słabeusza na przykład.
Nie miałem takiej szansy.
Nie było. Okej, tylko był taki, jeden Kieślowski.
Ale to było...
Wszyscy byli takie chojraki dookoła?
Może i by byli.
Aha.
No tam i z wioski byli chłopacy.
No.
Takie pierdoły.
Właśnie.
Okropne.
Tak. I
ale ja nie miałem.
Nie wziął.
A dlaczego? Bo ja pierw podeszłem do niego. I to już mi się udało. Za pierwszym razem.
W jaki sposób pan do niego podszedł?
No, siedział na parapecie w szkole. No już nie wiem, czy na parapecie, czy gdzieś, czy na boisku. W każdym razie, żeśmy się tak zagadali i piłka wyleciała, no to tam podaj. No to nie wstał, ja poszłem i im oddałem, nie?
Aha.
No i tak od słowa do słowa, z kim jesteś, jak gdzieś przyjechał, tego, tu, tam, nie? No i później znowu nic nie było, nie rozmawialiśmy, później znowu jakieś dwa, trzy słowa za dzień, dwa, za trzy, nie? Później zarobiłem lufę, on zarobił piątkę. To ja ci coś pomogę, coś ci wytłumaczę.
On do pana potrzebuje, tak?
No bo ja mówię, kurde, znowu będą smary w domu, znowu się będzie... Ach, no wiesz, cholera. No i troszeczkę mi naprowadzą na te tory. Mówi, ty więcej czasu musisz w domu poświęcić. Tak stopniowo, żeby ci to do głowy wchodziło, nie? No ale ja przychodziłem do domu, to tylko się patrzało, żeby z kumplami gdzieś i prysnąć znowu, nie? Nie mam tych świadectw. Najlepsze stopnie to mam w piątej klasie.
No widzi pan?
Jak się z nim kolegowałem.
No widzi pan.
I teraz jakby pani zobaczyła, kończyłem siódmą klasę, same dostateczne.
W tej TPD?
Tak. Szósta klasa to już taka była chwiejna. A piąta klasa same bardzo dobre i dobre.
No żartuję.
Jak Boga kocham, jak tu siedzę. Nawet moja Danuśka mi powiedziała, jak to jest możliwe? Danusia? Pozwól no. No i to jest jasny dowód. że ja czerpałem od niego siłę.
I co?
Powiedz mi, w której klasie twój dziadek miał najlepsze stopnie?
Ty?
No.
A skąd ja wiem?
No, dobre i bardzo dobre. Klasa piąta.
No, to był piąty.
A klasa szósta? Dostateczne. Klasa siódma? Dostateczne.
A czym ty się chwalisz?
No ja tak wiesz, bo ty weszłaś w wątek rozmowy, no. Więc tu rozmawiamy.
Poczytawszy. Podcast książkowy wydawnictwa Agora.